Ja nie wiem, czy pamiętacie. Czy pamiętacie jeszcze ze szkoły, co to jest wypadkowa? Jeżeli kiedyś, na pewno wszyscy to mieliśmy na lekcjach fizyki, że jeżeli na ciało działają różne siły, to te siły są oznaczane wektorami, w zależności od tego, jaki mają kierunek, jaką mają moc oddziaływania. I kiedy oddziałują różne siły, to w różnych kierunkach, to wtedy da się wyliczyć, jaka średnia siła oddziałuje na wszystko. Pamiętacie, rysowało się taki rąb i przekątna tego rąbu w przypadku dwóch wektorów dawała wypadkową. I w sumie, jak się tak przyjrzeć, to jest niezła ilustracja tego, jak wygląda nasze życie. To jest to, co się dzieje w naszym życiu, to jest wypadkowa wielu sił, które na nas działają. I nawet jeżeli jesteśmy człowiekiem odrodzonym, jeżeli Bóg dał nam nowe serce, to my nadal jesteśmy poddani wielu różnym wpływom. I to nie jest tak, że jedynym wektorem w naszym życiu to jest ten wektor, który pochodzi od Pana Boga, a nie ma innych żadnych. Są. I jak zobaczymy sobie na 15 rozdział księgi, pierwszej księgi Samuelowej, to jest taki chyba kulminacyjny moment historii Saula. Bo Izrael chciał króla, dlatego że Izrael chciał być taki jak wszystkie inne narody dookoła. I dał im Saula, Bóg. I dał im Saula, takiego króla, jaki, no, według ciała, powiedzmy, że mógł się podobać. No, chcieli takiego, to dostali takiego. Wysoki, przystojny, wyższy o głowę niż cały inny, niż każdy w tym narodzie. No, można powiedzieć, tak jak człowiek by chciał. I Saul dostał nowe serce. Bóg zmienił jego serce. Stał się nowym człowiekiem, jest napisane. Więc to nie jest tak, że Bóg coś udawał. Saul się zmienił. Jako król odnosił sukcesy. Były bitwy, które wygrał. I w pewnym momencie, po tych wszystkich wygranych bitwach, przyszedł taki dzień, kiedy Samuel powiedział do Saula: Pan zesłał mnie, abym cię namaścił na króla nad jego ludem, nad Izraelem. Teraz więc posłuchaj głosu słów Pana. Tak mówi Pan zastępów. Wspomniałem na to, co Amalek uczynił Izraelowi, jak się na niego zasadził na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Teraz idź, pobij Amaleka i zniszcz wszystko, co ma. Nie lituj się nad nimi, lecz zabijaj i mężczyzn, i kobiety, i dzieci, i niemowlęta, woły, i owce, wielbłądy, i osły. Saul zebrał więc lud i policzył go w Telaim. Było 200 tysięcy pieszych i 10 tysięcy mężczyzn z Judy. Potem Saul przybył do miasta Amaleka i urządził zasadzkę w dolinie. I Saul powiedział do Kenitów: idźcie, odstąpcie od Amalekitów i wyjdźcie spośród nich, abym was nie wytracił wraz z nimi. Okazaliście bowiem życzliwość wszystkim synom Izraela, gdy wychodzili z Egiptu. I tak Kenici odstąpili od Amalekitów. I do tej pory, jak czytamy, no to widzimy jedną rzecz. Bóg pamięta rzeczy, które były dawno temu. Saul postąpił właściwie podobnie. To znaczy, okazaliście życzliwość wszystkim synom Izraela, mówił do Kenitów, gdy wychodzili z Egiptu. W związku z tym chcę was oszczędzić. Bóg mówi: wspomniałem na to, co Amalek zrobił Izraelowi, jak się zasadził na drodze, gdy wychodził z Egiptu. W związku z tym będzie konsekwencja. Idź, pobij Amaleka i zniszcz wszystko, co ma. I w sumie każdy nasz wybór rodzi jakieś konsekwencje. Czasami nam się wydaje, że nasze wybory konsekwencji nie rodzą, a czasami nam się wydaje, że jeżeli nie dokonamy wyboru, to nie będzie konsekwencji. I to w sumie też nie jest prawda. Dlatego, że niedokonanie wyboru konsekwencje rodzi. Tylko może nie widzimy ich od razu. Saul w tym momencie jeszcze postąpił według wzoru, który jest. To znaczy, Kenitów chciał oszczędzić. Wtedy Saul, od 7 wersetu, wtedy Saul pobił Amalekitów od Hawila aż do wejścia do Szur, leżącego naprzeciw Egiptu. Pochwycił żywcem Agaga, króla Amalekitów, a cały lud zgładził ostrzem miecza. Saul i lud oszczędzili Agaga i to, co najlepsze z owiec, wołów, tłustych zwierząt, baranów oraz wszystko, co było dobre, i nie chcieli tego zniszczyć. Niszczyli zaś wszystko, co było nikczemne i nędzne. Wtedy doszło do Samuela słowo Pana. Żałuję, że ustanowiłem Saula królem. Odwrócił się bowiem ode mnie i nie wypełnił mego słowa. I Samuel bardzo się rozgniewał i wołał do Pana przez całą noc. Widzimy tu, że Saul nie wypełnił tego, co Pan Bóg powiedział, i że tak naprawdę wypełnił częściowo, można powiedzieć. Czyli krótko mówiąc, uznał częściowe wypełnienie, w dodatku co zniszczył? Wszystko, co było nikczemne i nędzne. Dlatego, że pewne rzeczy łatwo jest dla Pana Boga robić. Okazało się, że Saul i lud oszczędzili Agaga i to, co najlepsze, wbrew temu, co Pan Bóg powiedział, natomiast zrobili to, co było łatwiej zrobić. Łatwiej się było tego pozbyć. I tutaj Saul już zrobił inaczej. To nie było to samo według tego wzorca, który Pan Bóg mu powiedział. I oczywiście co? No, Pan Bóg wiedział, o co chodzi, widział, co się dzieje, i do Samuela posłał słowo. I teraz, czy Bóg żałuje? Bóg żałuje, że ustanowiłem Saula królem. Bóg nie popełnił błędu. Bogu po prostu jest przykro. Ustanowił go Saula królem, wiedział, co będzie. Wiedział, że się odwróci od niego. Wiedział, że nie wypełni tego słowa. Czasami Bóg ma uczucia. Bóg ma uczucia i dlatego stworzył człowieka też z uczuciami, bo na obraz i podobieństwo go stworzył swoje. I tak samo jak powiedział, że żałuje, że stworzył człowieka i potem musiał go zrobić to, co się stało podczas potopu, tak samo mówi, żałuję, że ustanowiłem Saula królem. Saul zaczyna pewne wybory podejmować, dokonywać tych wyborów, i one zaczynają inaczej, w innym kierunku działać. I zaczyna być widać, że pewne wpływy, pewne wektory zaczynają tą wypadkową w jego życiu kierować w innym kierunku. I teraz co się dzieje? Pan Bóg w tym momencie mówi do kogoś zupełnie innego, tak? Czyli mówi do Samuela po to, żeby skorygować, napomnieć, żeby w ogóle cały lud, żeby ratować. Chociaż widzi, co się dzieje z Saulem. Ale mimo wszystko daje Saulowi szansę. A gdy Samuel wstał wcześnie rano, by spotkać się z Saulem, doniesiono Samuelowi, Saul przybył do Karmelu i tam właśnie postawił sobie pomnik, po czym zawrócił, poszedł i przybył do Gilgal. Czyli Saul nie dość, że nie wypełnił tego słowa, to jeszcze sobie pomnik postawił. I to już było jawne sprzeniewierzenie się Słowu Bożemu, bo Słowo mówi, żeby sobie pomników nie stawiać. I teraz co się dzieje w tym momencie? Jak się tak popatrzy na to, co się dzieje z Saulem, to dostał wszystko, dostał nowe serce, dostał zwycięstwa i zaczyna się dziać w jego sercu coś takiego, że on sam zaczyna decydować, w którym kierunku ma pójść, co ma zrobić, kogo oszczędzić, kogo nie oszczędzić. Czyli jak to mówi Słowo Boże, czasami jest tak, że do całego Izraela Bóg mówi, czasami utyliście i zaczęliście wierzgać. I dlatego nie da się ukryć, że potrzebne nam są takie momenty, kiedy Bóg nas sprowadza do parteru. I to jest naprawdę dla naszego dobra, bo zaczynamy za dobrze myśleć o sobie, zaczynamy w tym zbyt dobrym myśleniu o sobie, zaczynamy polegać nie na tych wpływach, co trzeba. I Bóg do nas posyła słowo, posyła do nas braci, posyła siostry, bo się nimi chce posłużyć. I teraz, gdy Samuel przyszedł do Saula, to jest werset 13, Saul mu powiedział, błogosławiony jesteś przez Pana, wypełniłem słowo Pana. Czyli, krótko mówiąc, zaczyna się dziać taki niebezpieczny proces, że Saul sam siebie zaczyna oszukiwać. On dobrze wie, że nie wypełnił słowa Pana. On sobie zachował to, co najlepsze z tych owiec, z wołów, tłustych zwierząt, to jest w wersecie 9. Natomiast poszedł na łatwiznę i oddał Panu Bogu wszystko to, co było nikczemne i nędzne. I naprawdę łatwo nam jest oddawać Bogu coś, co nas nie kosztuje. I dlatego Słowo Boże mówi w Księdze Jeremiasza, że żeby oddać Bogu to, co jest cenne, nie to, co pospolite. I wtedy dopiero, kiedy oddajemy Panu Bogu to, co jest cenne, nie to, co pospolite, to możemy być Jego ustami. No, Saul postanowił oddać to, co jest pospolite. Nie można liczyć na to, że coś z tego dobrego będzie. Ale najgorsze jest to, że zaczął się oszukiwać. No ale Samuel od razu odpowiada, a co to za beczenie owiec w moich uszach? I co to za ryk wołów, który słyszę? Saul odpowiedział, przyprowadzili je od Amalekitów. Kto? Oni. Lud bowiem oszczędził to, co najlepsze z owiec i wołów, aby je ofiarować Panu, Twemu Bogu. To zaś, co pozostało, wytępiliśmy. Nie wiem, czy zauważyliście. Kto jest winny? Oni. Oni przyprowadzili je do Amalekitów. Lud bowiem oszczędził, tak? Czyli Saul wypełnił oczywiście słowo Pana. Natomiast jeśli chodzi o to beczenie owiec i to wszystko, co zostało i świadczyło o niewypełnieniu słowa Pana, no to zwalił na tak zwanych onych. Natomiast jeśli chodzi o to, co pozostało, no to już my. Czyli te zasługi są nasze, natomiast to, co nie zostało wypełnione, to oni. I mamy następny przykład tego, w jaki sposób serce jest zwodnicze. Jak najpierw zaczynasz się oszukiwać, że wszystko jest w porządku, a potem, jeśli chodzi o to, że coś jest nie w porządku, to jest oczywiście wina kogoś innego. Czyli przychodzi do nas prorok, przychodzi do nas słowo i zadaje pytanie, dobrze, ale co z tym? Co z tym, co ja tam słyszę? Co z tym, co tu zrobiłeś? Co z tym, co jest nie w porządku? Czyli krótko mówiąc, usiłuje nam pokazać na to, jaka jest prawda. I teraz jest pytanie, co my z tym zrobimy? Jakiego wyboru my dokonamy? Widać wyraźnie, że w życiu Saula istnieje ileś tam tych wektorów. Istnieje ileś tam tych sił, które na niego działają. Tych wpływów, które są. Oczywiście, że Pan Bóg to jest ten, który jest najważniejszy. Ale przychodzi również ten, który go posłał. Ten człowiek, czyli Samuel, jest tylko człowiekiem. Człowieka da się oszukać. Pana Boga już nie. Tak się składa, że Samuel słyszy od Boga, że coś się złego dzieje z Saulem. I tak samo może być w naszym przypadku, że my mamy dookoła siebie braci, my mamy dookoła siebie siostry. To jest łaska, jeżeli na przykład brat przyjdzie albo siostra przyjdzie i zada nam takie pytanie w cudzysłowie, a co to za beczenie owiec? Co ja słyszę? Co ja widzę? I teraz każdy nasz wybór będzie oznaczał to, że ta wypadkowa, czyli ta siła, która ogólnie na nas będzie oddziaływać i ona będzie wyznaczała kierunek, w jakim pójdziemy. Że to się będzie zmieniać. I teraz mamy już taka. Mamy Pana Boga, który działa na Saula oczywiście. ale go nie zniewala. Posyła Samuela, który jest człowiekiem i który przynosi słowo. Ale mamy następnie lud, czyli mamy tych, którzy z Saulem byli. No więc na szczęście dla Saula, tak mu się wydaje, ma na kogo zwalić. Tak samo jak Adam miał na kogo zwalić w Edenie, nie? To ona, ta kobieta. No i Samuel odpowiada: stój, a powiem ci, co Pan mówił do mnie tej nocy. Odpowiedział mu: powiedz. Czyli, no, nie mam czego ukrywać, krótko mówiąc, tak? No to mów. Przychodzi człowiek ze słowem, ale Saul jest już tak zakłamany w tym momencie, że on już się nie boi, tak jakby, nie? On po prostu mówi, no tak odważnie, no to mów, proszę bardzo. I tu następuje konfrontacja. I Samuel mówi tak: czyż to nie wtedy, gdy byłeś mały w swoich oczach, stałeś się głową pokoleń Izraela i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem? Potem Pan posłał cię w drogę i powiedział: idź, wytrać tych grzeszników Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytępisz. Dlaczego więc nie posłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś to zło w oczach Pana? No i tu następuje nazwanie rzeczy po imieniu. To, co Saul chciał zupełnie inaczej nazwać, dlatego że to jest kwestia nazewnictwa. Lud oszczędził to, co najlepsze z owiec i wołów. Czyli można powiedzieć, że w naszym przypadku bywają sytuacje, w których my robimy coś złego, czyli rzucamy się na łup, czynimy zło w oczach Pana, a następnie mówimy braciom i siostrom, na przykład jak do nas przychodzą, mówimy: no nie powiedziałem całej prawdy. Albo coś w tym rodzaju. Nie. Skłamałeś. Albo oni mi nie pozwolili. Nie, ty dokonałeś wyboru. Dlatego, że to my dokonujemy wyborów. I Saul odpowiedział Samuelowi: przecież posłuchałem głosu Pana. Poszedłem drogą, którą mnie posłał Pan i przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wytraciłem. Lud natomiast wziął z łupu owce i woły najlepsze z tego, co miało być zniszczone, aby je ofiarować Panu Twemu Bogu w Gilgal. No i to znaczy co, nie byłeś królem? Nie decydowałeś o tym, co się miało stać? Czyli winni są inni? To jakich wyborów ty dokonałeś? I zobaczcie, że mamy wokół siebie mnóstwo ludzi. Mamy wokół siebie sytuacje i one do nas przychodzą, w których my dokonujemy wyborów. Każda z takich sytuacji, każdy z tych oddziaływań, każdy z tych ludzi, to jest coś, co może zmienić wypadkową. I Pan Bóg każe nam iść drogą prostą, za sobą. Dlatego nam wyraźnie powiedział, że to jest prosta droga. Nawet powiedział, że na takiej prostej drodze nawet głupiec nie zabłądzi. Problem tylko taki, że na tej drodze są również ludzie, są również różne sytuacje, które powodują, że my idziemy troszkę w lewo, troszkę w prawo. Czasami to jest centymetr, czasami to jest pół centymetra. Teraz pytanie jest, jak długo będziemy szli tą drogą, która zboczyła o centymetr, nie wiem, kilometr wcześniej. Jak sobie łatwo wyobrazić, po kilometrze to już może być dobre parę metrów. Czyli krótko mówiąc, czemu my ulegamy? Mamy dookoła siebie rodzinę, mamy dookoła siebie, nie wiem, szefów w pracy, sąsiadów, cały świat. I jesteśmy czasami w kropce, dlatego że te wektory pokazują różne kierunki, są proporcjonalne do bardzo różnych sił. Tylko to my dokonujemy wyboru, tak jak Saul. To on dokonywał wyboru. Saul był królem i on miał władzę, żeby dokonać takiego wyboru, żeby to wszystko zostało zniszczone, czyli żeby wypełnić słowo Pana. ten lud nie miał prawa mu się sprzeciwić. My mamy swoje życie. Krótko mówiąc, to jest, jak to powiedział pewien brat, w kwestii zbawienia każdy powinien być egoistą, własnego zbawienia. To znaczy, moje zbawienie to jest coś takiego, co ja mam sprawować. Ja mam sprawować moje zbawienie z bojaźnią i drżeniem. I teraz, jeżeli jest ileś tam wektorów, które pokazują mi różne kierunki, to ja wybieram, który jest właściwy. Ja wybieram, na ile on jest zgodny ze Słowem Bożym, to ja ponoszę wszelkie konsekwencje. Czyli jeżeli słyszę kłamstwo i prawdę, to ja wybieram to, co jest prawdą. I albo się tego będę trzymał, albo nie. I albo będę konsekwentnie szedł tą drogą, albo będę zwalał na kogoś innego. Na jakichś onych. Każdy z nas ma taki problem od czasu do czasu. I każdy z nas może postępować tak jak Saul. Możemy zwalać na innych, tak? Na męża, na żonę, na otoczenie. Tylko pytanie, czy ten wybór, którego my dokonaliśmy, to był nasz wybór? I na ile my w tym, na ile ten wybór był związany z tym, że zrobiliśmy to, co Pan Bóg chce? O czym wiedzieliśmy, że Pan Bóg chce? Na ile byliśmy gotowi zapłacić cenę? Prawdziwego, prawidłowego wyboru, wyboru prawdy. Jak czytamy dalej, wracając do 15 rozdziału tej pierwszej Samuelowej, Saul nie posłuchał głosu Pana wcale. Owszem, poszedł drogą, którą go Pan posłał, ale to, że przyprowadził Agaga, to nie znaczy, że zrobił to, co Pan Bóg do niego powiedział. I wina nie była po stronie ludu. To on mógł decydować. No ale co jeszcze mówi w 21 wersecie? Że przecież no, chcieli ofiarować Panu, Twemu Bogu. Czyli no, chcieli się podobać Bogu w tym wszystkim, nie? A Bóg mówi, nie, to nie tak się masz podobać. I dlatego 22 werset mówi, Samuel odpowiedział mu, czy Pan ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak w posłuszeństwie głosowi Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Lepiej jest słuchać, niż ofiarowywać tłuszcz baranów. I czasami czytamy w Słowie Bożym, jak Bóg mówi, dosyć mam waszych ofiar, dosyć mam waszych świąt, dlatego że robicie pewne rzeczy, ale serce jest daleko ode mnie. I my jesteśmy gotowi ponieść różne ofiary, my jesteśmy gotowi robić nawet różne religijne gesty, ale pytanie, na ile my w tym wszystkim jesteśmy posłuszni głosu Pana, głosowi Pana. Bo przecież posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. I dlatego Pan Jezus też mówi, nie? Jeżeli masz problem z bliźnim, jeżeli masz problem z bratem, z siostrą i idziesz złożyć dar na ołtarzu, to zanim to zrobisz, to załatw nim sprawę. A potem dopiero wróć do ołtarza. Dlatego, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. I nie możesz w tym momencie zrzucić winy na kogoś innego, że nie załatwiłeś tej sprawy. Nie można przykryć swoją religijnością, nie można przykryć swoją gorliwością spraw, które nie są załatwione przed Panem, a czasami nie są załatwione przez lata. Nie można iść, zmienić sobie kierunek tej wypadkowej i udawać, że idziemy w dobrym kierunku, bo prędzej czy później my zajdziemy daleko od tej drogi, która została wytyczona. I pozostaje nam tylko wrócić na skrzyżowanie. 23 werset dalej mówi, bunt bowiem jest jak grzech czarów, a upór jest jak nieprawość i bałwochwalstwo. Ponieważ odrzuciłeś słowo Pana, On także odrzucił cię jako króla. Czyli 23 werset mówi, bunt to jest jedna rzecz, straszna rzecz. Ale upór można do tego dodać. Jeżeli już się zbuntowałeś, to się już nie upieraj. Pytanie, co zrobimy z tym, kiedy Pan Bóg do nas przyjdzie i powie, słuchaj, prawda jest taka, a taka. I dalej mamy w tym momencie wybór, czy będziemy w stanie się upamiętać, czy będziemy uparcie iść dalej tą drogą, która prowadzi nas na manowce. Bo jak już kilka razy padło dzisiaj w modlitwie, że Pan Bóg przychodzi do nas, idzie za nami i mówi, słuchaj, ja tego tak nie zostawię, ja tego tak nie odpuszczę. I dlatego przychodzi do nas i mówi, słuchaj, jest tak, jest tak, jest tak, teraz zrób z tym coś. Pytanie, co my na to? I jeżeli będziemy w stanie jeszcze zawrócić, jeżeli będziemy w stanie po prostu wziąć to, jak to się mówi, na klatę, przyjąć, nazwać, pokutować i zawrócić, to dobrze. Jeżeli będziemy w stanie się ukorzyć przed Bogiem, to On nas zawróci na dobrą, właściwą drogę i doda nam odwagi, doda nam wszystkiego, co jest potrzebne. Ale jeżeli będziemy się sami oszukiwać, to bardzo źle. Dwudziesty czwarty werset mówi, wtedy Saul powiedział do Samuela, zgrzeszyłem, ponieważ przekroczyłem rozkaz Pana i Twoje słowa, gdyż bałem się ludu i posłuchałem jego głosu. Czyli jak widać, sprawa jeszcze nie jest wcale zakończona. Owszem, zgrzeszyłem, przekroczyłem rozkaz Pana i Twoje słowa, ale dlaczego? Bo się przestraszyłem człowieka i posłuchałem jego głosu. No i teraz jest pytanie, jakbyśmy tak zajrzeli w swoje serce, to ile razy jest tak, że my się boimy ludzi i przekraczamy to, co Pan powiedział, bo się ich boimy, a ile razy jest tak, że maskujemy to jeszcze czymś? Czy jesteśmy w stanie to przyznać, że zrobiliśmy coś ze strachu przed człowiekiem? Że chcieliśmy się podobać na przykład światu? I teraz jest pytanie, czy rzeczywiście zrobiliśmy to ze strachu i to było złe, czy na przykład zrobiliśmy coś z miłości i ta miłość była ważniejsza niż, jak Pan Jezus mówi, miłosierdzie jest dla mnie ważniejsze od ofiary. To niech każdy sobie odpowie sam na to pytanie. Dlatego, że czasem jest tak, że my sami sobie zakładamy taką pętlę na szyję, bo się boimy ludzi i schodzimy z tej drogi, a ona mogła być prosta. I Saul mówi, teraz jednak przebacz mi, proszę mój grzech i zawróć ze mną, abym oddał pokłon Panu. Lecz Samuel odpowiedział Saulowi, nie zawrócę z tobą, ponieważ odrzuciłeś słowa Pana, a Pan porzucił ciebie, abyś już nie był królem nad Izraelem. I dla Saula to jest, jak to się mówi, koniec kariery. Tylko Saul jeszcze próbuje zrobić jedną rzecz. On chce, żeby oddać publicznie pokłon Panu. I jeszcze chce, żeby Samuela w to wszystko wrobić, że tak powiem. Czyli on chce być przed ludźmi w porządku, żeby chociaż ludzie widzieli, że wszystko jest dobrze. Ale tak się nie da. I tam jest napisane dalej. A gdy Samuel odwrócił się, aby odejść, Saul chwycił skraj jego płaszcza i ten rozdarł się. Wtedy Samuel powiedział mu, Pan oddar ci dziś królestwo Izraela i dał je twemu bliźniemu lepszemu od ciebie. Ponadto mocarz Izraela nie kłamie i nie będzie żałować, gdyż nie jest człowiekiem, aby miał żałować. A on, czyli Saul odpowiedział, zgrzeszyłem. Teraz jednak uszanuj mnie, proszę, wobec starszych mego ludu i wobec Izraela i zawróć ze mną, abym oddał pokłon Panu Twemu Bogu. Czyli ratuj moją reputację. Mimo wszystko ratuj moją reputację. On się strasznie dał zakłamać, ten człowiek. Tak jakby nie widział dramatu swojej sytuacji w ogóle. Tylko On po prostu chce jeszcze ratować jakoś to, jak wygląda przed ludźmi. I naprawdę najgorsza prawda jest lepsza od najgorszego kłamstwa. I teraz my nie tylko ulegamy różnym czynnikom, my nie tylko ulegamy różnym wpływom, ale my również wywieramy wpływy na innych ludzi. Jeżeli coś jest dobre i proste, to po prostu idźmy tą drogą. Dlatego, że można samemu ze strachu przed ludźmi, ze strachu przed innymi czynnikami, można się tak zaplątać, że potem już nawet człowiek zaczyna ratować wyłącznie swoją reputację u ludzi, ale przestaje zwracać uwagę na to, co się dzieje przed Panem. Mimo, że Bóg posyła do niego słowo, posyła braci, posyła siostry. Jeżeli robimy rzecz dobrą, jeżeli mamy do wyboru jakieś, nie wiem, strefy wpływów, jeżeli mamy coś, co jest wektorem w jedną stronę, wektorem w drugą stronę, to pamiętajmy o tym, że to, co zrobimy, jest wypadkową tych wektorów. Oby było tak, że tym jednym, jedynym wektorem będzie to, co Pan Bóg robi w naszym życiu. Ta jedna droga. Super będzie. Ale jeśli one są różne, to do nas należy wybór i nikt za nas tego wyboru nie podejmie. Nie przyjdzie brat, nie przyjdzie siostra, nie zmieni naszego serca. Może tylko do nas apelować, może do nas mówić, ale wybór należy zawsze do nas. I wybierzmy to, co jest prawdziwe, jeżeli wiemy, co jest prawdziwe. Jeżeli nie wiemy, co jest prawdziwe, to się Pana Boga pytajmy, co jest prawdziwe. I wtedy już bądźmy gotowi zapłacić każdą cenę, żeby to, co jest prawdziwe, wybrać. Nawet jeśli nie będzie się ludziom podobać. Miłując ich oczywiście, ale trzeba wybrać między Bogiem a człowiekiem zawsze. I oby nikt z nas nie pozwolił się w taki sposób wkręcić, że tak powiem, jak to zrobił Saul, bo zaczynał od rzeczy nawet niezłych, bo jeszcze próbował zrobić to, co Pan Bóg naprawdę akceptuje, czyli oszczędzić ludzi, którzy kiedyś tam zrobili rzecz dobrą. Ale skończył bardzo źle. Dawajmy się korygować, jeżeli bracia przychodzą. I nie udawajmy, że zrobienie czegoś połowicznie to jest już wszystko. Pozwólmy na to, żeby nazwać po imieniu rzeczy, które są zrobione źle. Zawróćmy wtedy, kiedy będzie trzeba. I nie ratujmy za wszelką cenę swojej własnej reputacji, jeżeli coś jest bardzo źle. Bo tak się po prostu nie da. Amen.